Halo Radio. Mówi wszystko.
Dzień dobry Państwu, z tej strony Joanna Gzyra-Iskandar, Centrum Praw Kobiet w Warszawie i na ten czas przyjmujemy stery w Halo Radio. Słuchacie audycji Centrum Praw Kobiet. Moją dzisiejszą rozmówczynią jest Jagoda Gulewicz, psycholożka pracująca jako osoba pierwszego kontaktu we wrocławskim oddziale Centrum Praw Kobiet. Cześć Jagoda.
Cześć Asiu, hej.
Cieszę się, że się słyszymy. Nie powiedziałam tego jeszcze naszym słuchaczom i słuchaczkom. W naszej dzisiejszej audycji będziemy mówić o przemocy psychicznej. Ale może zacznijmy od tego, żeby w ogóle trochę wprowadzić naszych słuchaczy i nasze słuchaczki w to właśnie, czym się zajmuje Centrum Praw Kobiet. Powiedziałyśmy na początku, że ty się zajmujesz pierwszym kontaktem. Co to znaczy? Na czym polega ten pierwszy kontakt w Centrum Praw Kobiet?
Wiesz co, to potencjalnie ważne pytanie, dlatego że stanowisko osoby pierwszego kontaktu często kojarzy się z rolą sekretarki, czyli tak, dzwonisz, umawiasz się i tak naprawdę to tyle. U nas w interwencji kryzysowej wygląda to nieco inaczej ze względu na specyfikę naszych klientek. Nie chodzi więc tylko o to, aby zapisać panią do odpowiedniej specjalistki, tylko aby już przy pierwszym spotkaniu z klientką rozpocząć proces wspierania jej jako osoby, która doświadczyła bądź doświadcza trudności związanych z tematem przemocy. Czyli mówimy tutaj komunikaty typu, że dziękujemy, że pani się odważyła do nas zadzwonić. Mówimy, że to musiała być dla pani trudna decyzja, żeby to wszystko nam opowiedzieć, że to w porządku, że pani na przykład teraz płacze, że historia, którą pani nosi w sobie jest trudna i wywołuje emocje, ma pani prawo je przeżywać. Jestem tu, aby panią wysłuchać i wspierać. Nierzadko jesteśmy pierwszą osobą, której dana pani zdecydowała się opowiedzieć najtrudniejsze doświadczenia swojego życia, często trwające przecież długie lata. Bywa niestety również, że jesteśmy wybierani jako kolejna z rzędu, tak zwana deska ratunkowa, czyli po prostu wiesz, takie miejsce, gdzie się udać po prostu na ostatni moment, tak, że już naprawdę nie widzimy możliwości wyjścia z sytuacji, bo wcześniej na przykład wybrane deski ratunkowe nie pomogły, na przykład, nie wiem, bliska rodzina, znajomi, czasem nawet instytucje takie jak MOPS czy policja. Dlatego bardzo istotne jest, żeby docenić to, że pani doświadczając tyle krzywd na co dzień, wciąż szuka sposobu, żeby wyjść z tej przemocy i ma na tyle odwagi, żeby do nas zadzwonić. I ja jestem od tego przede wszystkim, że trzeba tutaj powiedzieć wprost tej pani, że po prostu jest osobą bardzo odważną i że najgorszy krok jest tak naprawdę już za nią, bo żeby wyjść z przemocy, to trzeba przede wszystkim poprosić o pomoc, tak, zgłosić to gdzieś, a teraz już będzie tak naprawdę tylko łatwiej, tylko lepiej, dlatego że ta pani przestaje już być sama w tej przemocy, tak? Jesteśmy my, jesteśmy z nią.
Tak, właśnie to poczucie, to poczucie samotności to jest chyba coś takiego szalenie dojmującego właśnie w takich sytuacjach doświadczenia przemocy, prawda? Takie poczucie właśnie osamotnienia, tak, że nawet nie bardzo wiadomo, gdzie się zwrócić, gdzie szukać tej pomocy.
Tak, tak, dokładnie. Zwłaszcza, że tak jak mówiłam wcześniej, trwa to nierzadko wiele lat.
Myślę, że to w ogóle jest też właśnie bardzo ważne, że o tym mówisz. Może też trochę nawet pod takim kątem, że jeżeli wśród naszych słuchaczy czy słuchaczek są osoby, które albo są w takiej sytuacji, że potrzebują pomocy, albo znają kogoś, kto mógłby takiej pomocy, jaką my świadczymy, potrzebować, to myślę, że też dobrze jest właśnie powiedzieć takie rzeczy, tak? Na czym to tak naprawdę polega? I rzeczywiście też myślę, że to jest strasznie ważne, żeby umacniać taką osobę, która odważy się zrobić ten krok i się do nas zwrócić, żeby ją umocnić właśnie w tym, że to jest dobra decyzja, tak? I że jej życie nie musi wyglądać tak, jak wyglądało dotychczas.
Dokładnie,
a powiedzmy może właśnie trochę dokładniej, z jakiego rodzaju problemami mierzą się kobiety, z którymi rozmawiasz? Zdążyłaś już powiedzieć, że to są często bardzo trudne, bardzo złożone, drastyczne historie, trwające nawet po wiele lat. A jakie dokładnie to są problemy?
Wiesz co, tak naprawdę z bardzo różnymi problemami, bo tyle ile jest ludzi, tyle różnych sytuacji życiowych, nie wszystkie bezpośrednio są związane z przemocą, choć oczywiście tych jest zdecydowana większość. Zawsze jednak staram się przeznaczyć te paręnaście minut na porozmawianie o danym problemie, jakby przyglądnięciu się możliwości, to jest najważniejsze. że dana osoba, która do nas dzwoni, to nie musi być przemoc, tak? To jest problem zdecydowanie. Warto się temu przyglądnąć i zobaczyć, co można z tym zrobić. Często daję takim osobom na przykład namiary na placówki, które w moim przekonaniu są bardziej odpowiednie dla nich, na przykład dla osoby, która ma problemy z uzależnieniami, przekierowuję do stowarzyszenia, który ma specjalistów odnośnie tego zagadnienia, tak? Jeżeli chodzi o wsparcie długoterminowe, na przykład terapia długoterminowa, to również przekierowuję do przychodni, które oferują taką terapię. Więc tak naprawdę zastanawiamy się, jakie problemy są tu i teraz, z jakimi problemami dana pani się zgłasza. Natomiast tak, jak wcześniej mówiłaś, to dużo, dużo więcej jest pań, które właśnie doświadczają przemocy różnej, wiesz, psychicznej i fizycznej zwłaszcza.
A czy wśród tych osób, które się zgłaszają do Centrum Praw Kobiet, to są osoby, które doświadczają właśnie tej przemocy raczej takiej domowej, czy też na przykład są takie przypadki mobbingu w pracy, czy przemocy w przestrzeni publicznej?
To ważne, żeby zrozumieć, że pojęcie przemocy jest szeroko rozumiane. Nie występuje tylko w małżeństwach, w czterech ścianach, chociaż z tym nam się najbardziej kojarzy. Przypomnijmy definicję przemocy. Jest to celowe i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko drugiej osobie, naruszające jej podstawowe prawa, czyli godność, szacunek i nietykalność osobistą. To może być wszystko, czyli znajdują się u nas miejsce dla kobiety w przemocowym związku, ale również dla osób na przykład nieheteronormatywnych, które doświadczały mowy nienawiści, dla na przykład właśnie pracowniczek, które doświadczyły mobbingu, kobiet, które zostały napadnięte na tle seksualnym. Generalnie, jeżeli doświadczyłaś czegoś przykrego, na co nie miałaś wpływu, bo druga strona była silniejsza, jest prawdopodobieństwo, że była to przemoc. Dobrze wtedy się z nami skontaktować, z nami czy z placówką podobną do nas i porozmawiać o tym, poszukać dla siebie pomocy.
A jak często wśród tych kobiet, które się zgłaszają, z którymi ty masz ten pierwszy kontakt, zdarzają się takie, które doświadczyły właśnie stricte przemocy psychicznej? Pytam oczywiście o to też dlatego, że głównie o tym będziemy dzisiaj mówić.
Jasne. Często, aczkolwiek wydaje mi się, że wciąż jest przewaga, proporcjonalnie przewaga zgłoszeń aktów przemocy fizycznej niż tej psychicznej. Jeszcze będziemy o tym mówić, ale no, przemoc fizyczna jest widoczna, psychiczna niestety nie. Jej definicja nie jest też nam tak dostępna jak definicja przemocy fizycznej, czyli no, my tak naprawdę nie potrafimy tak z marszu powiedzieć, co to znaczy przemoc psychiczna. My ją utożsamiamy trochę z kłótnią, trochę ze sprzeczką. Na pewno jest to coś nieprzyjemnego, no ale czy jest to zagrażające? No nie, no przecież wszyscy się kłócimy, tak? Przecież w związkach to jest normalne. Więc jest tutaj pewne zagrożenie, że możemy tej przemocy psychicznej nie zauważyć, dlatego że nie znamy jej definicji, nie znamy tego problemu.
To może w takim razie powiedzmy o tym, tak? Jak ty na przykład byś zdefiniowała przemoc psychiczną? I może też odpowiedzmy na to pytanie, które trochę zarysowałaś w tym, co powiedziałaś przed chwilą, czyli właśnie na przykład w którym miejscu kończy się kłótnia, kończy się sprzeczka, a zaczyna się przemoc.
Przemoc psychiczna to słowne lub niewerbalne groźby użycia przemocy wobec drugiej osoby lub tego, co do niej należy. Wiesz, tak kolokwialnie mówiąc, to mówi się o niej, że jest to przemoc stosowana w białych rękawiczkach. Stopniowo odbierane jest poczucie wartości, godności, poczucia bezpieczeństwa, niezależności, poczucia wolności. Osoba stosująca przemoc psychiczną przez miesiące czy lata poznaje potrzeby i pragnienia oraz słabe strony ofiary, żeby potem je wykorzystać do budowania stopniowej zależności. W zamian daje za to na przykład ciepło, miłość, bezpieczeństwo, pieniądze. Nie jest to więc zdrowy proces budowania relacji, ponieważ tak jak już wcześniej omówiłyśmy tą ogólną definicję przemocy, zakłada on dominację, często idącą w parze z manipulacją nad drugą, tą słabszą stroną. Kłótnia natomiast, tak jak już wspomniałaś w tym pytaniu, może być czynnikiem wzmacniającym związek, ponieważ jako para, jeżeli się pokłócimy, daje to nam sygnał, że mamy różne potrzeby, różne oczekiwania, może przekonania, że czymś się różnimy. Sygnał ten mówi nam, że czas się nad tym pochylić i wypracować kompromis, aby powrócić do partnerskiej relacji. I to jest bardzo ważne, żeby tam była właśnie partnerska relacja. Czyli takie stanowisko, gdzie moje potrzeby są tak samo ważne, jak twoje potrzeby. Wtedy mówimy dopiero o zdrowym związku. Jeżeli nie potrafimy tego zrobić sami, udajemy się do specjalisty, na przykład na mediację albo terapię par i tam pracujemy nad tym problemem. Przemoc psychiczna natomiast nie zakłada takich rozwiązań. Jest to bolesne odbicie się od ściany. Kłótnia również jest odbiciem się od ściany, ale tak zobrazuję ci to, na tej ścianie są też drzwi, tak, które można otworzyć, są rozwiązania. Przemoc psychiczna takich rozwiązań nie uznaje. Są to zawsze dwie role, czyli rola dominująca, czyli osoba stosująca przemoc, oraz rola uległa, czyli doświadczająca przemocy.
A dlaczego w takim razie, bo wiesz, jakby to, co mówisz, na przykład dla mnie, podejrzewam, że dla naszych słuchaczy i słuchaczek również, no jest takie dosyć klarowne, jest to jasne, tak, ten jasny podział ról właśnie na tego dominującego sprawcę, na tą ofiarę, która jest niżej w tej hierarchii, w tej relacji zależności. W takim razie, dlaczego tak trudno jest czasem rozpoznać tę przemoc psychiczną?
Myślę, że właśnie dlatego, że przestajemy się temu przyglądać na zasadzie przemocy psychicznej. My patrzymy na to jako kłótnie, tak? Coś, co tak naprawdę normalizujemy, czyli coś, co wydaje nam się, że każdy tego doświadcza, że to jest normalne, że przecież nie tylko ja się kłócę w związku, że to jest okej, tak? Więc przestajemy te sygnały rozpoznawać. Idąc dalej, myślę, że przemoc psychiczna generalnie też nie jest bardzo, może inaczej, przemoc psychiczna ma swoją częstotliwość. To są często kłótnie, które na początku nie były zagrażające, były właśnie jedynie sygnałem, natomiast z czasem ignorowane mogą się przeistoczyć w przemoc psychiczną, która już trwa latami i jest bardzo powtarzalna, tak? Ma bardzo wysoką tą częstotliwość.
Tak, rzeczywiście to też jest coś, o czym my w Centrum Praw Kobiet dość często staramy się mówić, czyli właśnie to, że tej przemocy tak naprawdę trzeba jak najszybciej stawiać tamę, inaczej tak. Właśnie ona raczej będzie eskalować. Tak jest niestety z dużym prawdopodobieństwem. A może też przypomnijmy jeszcze, bo ja pamiętam, że na pewno w którejś z naszych poprzednich audycji, kiedy też właśnie mówiłyśmy trochę o naszej pracy w Centrum Praw Kobiet i o różnych rodzajach przemocy, mówiłyśmy też o takim cyklu przemocy. Bo też tak. wcześniej powiedziałaś o to, że taka osoba stosująca przemoc może być też jednocześnie przecież miłym człowiekiem i taką całkiem też normalną osobą na co dzień. No to jak to? Ma takie dwie twarze? Na czym to polega?
No to warto przypominać, bo faktycznie jest to pewnego rodzaju prawda, która się często sprawdza. Jakby przemoc to jest cykl, to jest koło, w którym my tkwimy. Zakłada u siebie trzy fazy. Mamy fazę narastającego napięcia. Jest to faza, w którym my tak naprawdę czujemy, że w powietrzu, że coś wisi, tak? Była na przykład jakaś faktycznie sprzeczka, tak? Ktoś jest podenerwowany. No ta atmosfera robi się taka niezdrowa. Przeczuwamy, że coś jest na rzeczy. Jest jakieś napięcie w powietrzu. I to napięcie cały czas wzrasta, aż mamy drugą fazę, czyli fazę takiego wybuchu tego wszystkiego, tak? Eksplozji. To jest, tutaj często właśnie są akty przemocowe, czyli albo bardzo burzliwa kłótnia, często też przemoc fizyczna, coś, co już jest takim wyładowaniem, tak? Zwłaszcza ze strony sprawcy, że to napięcie nagle się wyładowuje w olbrzymiej eksplozji. Po tym wyładowaniu tak naprawdę, kiedy już nie ma tego napięcia, no zaczynamy myśleć. Zwłaszcza sprawca przemocy zaczyna myśleć, tak? Że chyba trochę przesadził, że w sumie to nie powinien tego robić, tak? No i się przysłowiowo ogarnia. Czyli zaczyna być idealny nagle. Zaczyna przysłowiowo kupować kwiaty, zaczyna sprzątać w mieszkaniu, robi wszystko, żeby tylko umilić życie osobie, którą skrzywdził. Na co ta druga osoba tak naprawdę jest mocno zdezorientowana. No bo co? No tutaj akurat była ta kłótnia, tak? Było to napięcie, uderzył mnie, albo uderzyła mnie, a teraz takie rzeczy, tak się zmienia. No to ja już nie rozumiem, o co chodzi. I właśnie o to chodzi, że ta dezorientacja to jest największy czynnik manipulujący osobą, która doświadcza przemocy, dlatego że ta osoba bardzo często po prostu wybacza to. No nie chcemy pamiętać tych negatywnych rzeczy, tych nieprzyjemnych rzeczy, tak? No skoro się zmienił, no to może się faktycznie zmienił, faktycznie ta przemoc była tylko jednorazowa. Może to się już więcej nie powtórzy. To ja mu dam tą drugą szansę. No i potem znowu się zaczyna, czyli znowu jakaś kłótnia, znowu narastające napięcie i idziemy znowu z tym cyklem od początku. Mhm. Dlatego tak ciężko się z tego wydostać.
Przypomnę Państwu, naszym słuchaczom i słuchaczkom, że rozmawiamy z Jagodą Gulewicz, psycholożką pracującą jako osoba pierwszego kontaktu w naszym wrocławskim oddziale Centrum Praw Kobiet. Rozmawiamy dzisiaj o przemocy psychicznej. A może teraz jest pora chyba na to, żebyśmy też tak konkretnie nazwały te różne formy, jakie może przybierać przemoc psychiczna.
Wiesz co, ja sobie je tutaj wypisałam, bo myślę, że ważne, żeby jak najwięcej tego wymienić. I ten rodzaj przemocy przejawia się przede wszystkim w zastraszaniu, poniżaniu, ubliżaniu, szantażowaniu, manipulowaniu dla własnych celów, wciągania w konflikty, celowym obniżaniem samooceny poprzez na przykład wypominanie słabości albo pomyłek z przeszłości, brakiem właściwego wsparcia, na przykład wyśmiewaniem poglądów, a czasem nawet narzucaniem po prostu swoich poglądów drugiej osobie, karaniem przez odmowę zainteresowania, uczuć czy szacunku. I tutaj ciekawostka, że bardzo często jakby mało się o tym mówi, a przecież ciche dni to też jest forma przemocy psychicznej. Mówimy tu też o stałej krytyce, izolacji społecznej, kontrolowaniu i zakazywaniu, bądź też w ogóle ograniczaniu kontaktów z innymi ludźmi i otoczeniem. Jest to takie no, maksymalne domaganie się posłuszeństwa.
Z tych wszystkich rzeczy, które wymieniłaś, dwie jakoś tak szczególnie zwróciły moją uwagę, mianowicie ta kwestia takiego systematycznego obniżania samooceny, tego poczucia wartości ofiary, a z drugiej strony też izolacja właśnie taka społeczna, izolacja od przyjaciół, od rodziny. Wydaje mi się, że to są, ale chciałabym, żebyś ty to może trochę rozwinęła, że to są chyba też takie czynniki, które szczególnie w jakiejś perspektywie czasu utrudniają potem właśnie wyjście z takiego przemocowego związku.
Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. To wszystko ma za zadanie po prostu trochę tak obrać osobę doświadczającą przemocy z jej zasobów, które ma, tak? Bo my sobie radzimy z problemami cały czas, non-stop. Mamy swoje zasoby, mamy swoich na przykład przyjaciół, do których możemy pójść i się wygadać, tak? Zawsze jest ktoś obok, kto nam pomoże i mamy jakieś sposoby na poradzenie sobie. Osoby, które doświadczają przemocy, są tych sposobów pozbywane. I to tak krok po kroku, latami, aż w końcu zostają z niczym po prostu. Zostaje im się tylko podporządkować.
Chciałabym się też w tym momencie może trochę dłużej zatrzymać przy takim zjawisku, które nazywamy gaslightingiem. I to też jest forma przemocy psychicznej. Bardzo bym chciała, żebyś może objaśniła dokładniej trochę naszym słuchaczom i słuchaczkom, na czym ten mechanizm polega, jak nauczyć się go rozpoznawać, jeśli tak się da, no i może czy są jakieś metody, żeby mu nie ulegać.
Gaslighting to jest przemoc psychiczna, która polega na manipulowaniu drugą osobą, tak, aby właśnie stopniowo przejmować kontrolę nad jej sposobem postrzegania rzeczywistości. Taka osoba może udawać, że na przykład nie rozumie drugiej osoby, może dawać komunikaty typu, no ale o co ci chodzi? Coś sobie znowu wymyśliła, tak? Może podawać wątpliwość jej wersję wydarzeń, czyli na przykład przecież tak nie było, wymyśliłaś sobie. Przecież ty kłamiesz. A także może odrzucać jej obawy, czyli na przykład mówić, że przesadzasz, że to szalone, jesteś nienormalna, tak? Te działania są prowadzone celowo, Dlatego, że tak jak mówiłam wcześniej o tym cyklu przemocy, przeplatają się momenty czułości i wściekłości, więc to ma za zadanie zdezorientować osobę, która doświadcza tej przemocy, tak? Bo ona wtedy tak naprawdę nie wie, w jakiej relacji jest z tą osobą przemocową. No bo co? Bo tutaj tak naprawdę jest miły dla mnie, czuły, wszystko jest fajnie, a tu nagle jest wściekły. To już nie rozumiem nic, nie wiem, jak mam sobie pomóc, tak? No i właśnie to uczucie zdezorientowania potem siedzi w tej osobie, która doświadcza tej przemocy i eskaluje na inne obszary. Taka osoba przestaje sobie ufać powoli. No dobra, no jeżeli on mówił, że to się nie wydarzyło i powiedział mi już to tyle razy, no to może faktycznie to się nie wydarzyło. Skoro on mi mówi, że ja przesadzam, to może faktycznie przesadziłam, może on ma rację. Może to potęgować nawet do takiej skali, że osoba doświadczająca przemocy może zakwestionować własne zdrowie psychiczne. I tutaj mówimy już o naprawdę takim bardzo poważnym skutku przemocy psychicznej, że osoba, która doświadcza tej przemocy i potrzebuje pomocy, żeby się wyrwać z tego, tak naprawdę sama siebie oskarża o chorobę psychiczną, tak? Nie mówiąc już o tym, że w grę jeszcze wchodzi poczucie winy, że ona w ogóle często też utożsamia się, że to ona jest sprawcą tej przemocy, tak? Że to ona sprowokowała sprawcę, żeby ją uderzył na przykład. Jeżeli chodzi o rozpoznanie, to myślę, że fajnie byłoby, że może pomóc dostrzeżenie pewnych takich niezrozumiałych zachowań. Na przykład to, że osoba stosująca ten rodzaj przemocy głosi kłamstwa, że powtarza coś, co się faktycznie nie wydarzyło. I tutaj fajnie mieć na to ostrożność, taką uważność, żeby weryfikować, co się faktycznie działo, tak? Nie na zasadzie emocji, ale na zasadzie faktów. Czy to się faktycznie wydarzyło, tak? No nie, to czemu on o tym mówi? I jakby gromadzić te rzeczy, tak? Weryfikować je. Bardzo często osoby stosujące przemoc właśnie się posługują takimi kłamstwami. Nawet jeśli masz dowód, że to jest kłamstwo, to ta osoba i tak będzie w to szła, tak? I tak będzie ci tłumaczyła, nie wiem, znajdzie inny sposób po prostu, żeby swoją rację mieć nad twoją racją. Co jeszcze? Ważne jest też to, że manipulant używa jako broni do walki z tobą to, co jest tobie bliskie. Często osoby stosujące przemoc znają nas bardziej niż my samych siebie. Dokładnie wyłapują nasze słabości, dokładnie wiedzą, kiedy jakiś błąd zrobiliśmy, co jest dla nas ważne, co jest taką, wiesz, takie dla nas bardzo wrażliwe tematy. Na przykład taka osoba może wmówić kobiecie, że jest beznadziejną matką, bo tydzień temu spaliła obiad. A jeszcze parę miesięcy wcześniej to w ogóle zapomniała dziecku dać jedzenie do szkoły i musiała zwolnić się z pracy, żeby podwieźć to jedzenie. No jaka matka tak robi? No, oczywiście są to rzeczy, które mogą się przytrafić każdemu rodzicowi. I jest to normalne. Ale przemocowiec będzie ci wmawiał, że przytrafiają się tylko tobie i że są to rzeczy niewybaczalne.
I że cię kompletnie dyskredytują na przykład właśnie w tej roli matki. To chyba jest też tak, to wszystko, co mówisz, też mi się tak trochę sprowadza właśnie też do tego wątku takiego właśnie kwestionowania tej samooceny, jaką posiadamy, prawda? I tego podkopywania też takiego naszego zaufania do samych siebie, prawda? Kiedy zaczynamy tracić ten grunt pod nogami i no i właśnie przestajemy, ta osoba wprowadza nas w taką sytuację, kiedy trochę przestajemy rozpoznawać, co tak naprawdę, co jest prawdą, a co nią już nie jest. Tak. W kontekście tego wszystkiego, o czym teraz mówimy, Bardzo bym chciała, żebyśmy, ja myślę, że to gdzieś już trochę wybrzmiało w tym, co mówiłyśmy dotychczas, ale chciałabym, żeby to tak naprawdę mocno wybrzmiało, bo niestety w zasadzie chyba wszystkim formom przemocy, czy też przemocy ogólnie wciąż towarzyszą różne takie bardzo szkodliwe, fałszywe przekonania, czy też mity. I istnieje takie, no też mi się wydaje właśnie, że bardzo powszechne chyba przekonanie, że przemoc jest przejawem takiego chwilowego braku kontroli nad sobą, że jest incydentalna. I bardzo bym chciała, żebyś odniosła się właśnie do takiego mitu, na przykład właśnie w kontekście tej przemocy psychicznej, o której dzisiaj mówimy.
Okej, to faktycznie bardzo ważny temat. Zacznę może od kłótni, dlatego że właśnie bardzo często się utożsamia tą kłótnię z przemocą psychiczną. Więc tak, kłótnia lub sprzeczka może być incydentem, może się zdarzyć od czasu do czasu. Jest wtedy sygnałem. Natomiast jeżeli chodzi o przemoc psychiczną, to ona bardzo często rozwija się latami, jest powtarzalna. Osoby doświadczające przemocy często słyszą przez długi czas, że są, nie wiem, głupie, beznadziejne, użyteczne, inne takie słowa. I powtarzalność tych sformułowień sprawia, że zaczynają w to wierzyć. Inną ważną sprawą jest też to, że przemoc jest działaniem celowym. Nawet jeżeli myślimy, że było, że wyglądało to na incydent, tak, że chcemy wierzyć, że to był incydent, to jest cały czas działanie celowe, dlatego że to ma pomóc uzyskać dla sprawcy korzyści, takie jak przewaga, władza bądź kontrola. Nie możemy więc mówić o chwilowym incydencie przemocowym, kiedy tak naprawdę sprawca doskonale zdaje sobie sprawę, co robi i co swoim działaniem chce uzyskać.
W Centrum Praw Kobiet często też mierzymy się z takim mitem, który brzmi mniej więcej, na pewno nie było jej tak źle, skoro przez tyle lat od niego nie odeszła. Wyjaśnijmy też może zatem, dlaczego mimo doświadczania przemocy, właśnie na przykład przemocy psychicznej, kobiety mają trudności z odejściem od sprawców przemocy, czasem nawet przez długie lata.
Wiesz, Asiu, my jako ludzie rodzimy się z tendencją do przekonania, że w podobnych okolicznościach zachowywalibyśmy się inaczej, bardziej odważniej,
tak,
konsekwentniej. Nie pozwolilibyśmy sobie wchodzić na głowę, że od razu w ogóle poradzilibyśmy sobie ze sprawcą przemocy, nie? W porę byśmy od niego odeszli. No i taki mechanizm jest okej, jest normalny i zdrowy, dlatego że myślimy tak, aby zachować naszą samoocenę na wyższym poziomie i nie martwić się na zapas. Natomiast no trzeba powiedzieć, że ten mechanizm nie sprzyja refleksji na temat faktycznego, długotrwałego doświadczenia krzywdy i przemocy w związku. My nie chcemy nad tym się zastanawiać, bo to trudny i nieprzyjemny temat. Wolimy już bardziej ocenić zachowanie ofiary, niż postawić się na jej miejscu. Z takiego podejścia niestety, jak dobrze wiemy, nic dobrego nie wychodzi. Natomiast jeśli byśmy faktycznie się zastanowiły nad motywacją kobiet doświadczających przemocy, dlaczego w tym trwają, mogłybyśmy zauważyć pewne pułapki, w których tkwią. Jedną z takich pułapek jest pułapka sytuacyjna. Kobieta może oceniać, że korzyści z pozostania w związku są dużo większe niż zysk z odejścia. No przecież ma dom, tak? Ma pieniądze. Dzieci potrzebują domu, czystych ubrań, jedzenia. Ona sama nie zarabia tyle, żeby zapewnić komfort życia sobie i dzieciom. Inna sprawa, dochodzi do tego strach. No przecież mówimy tutaj o przemocy, tak? Przemoc psychiczna często też charakteryzuje się groźbami. No i dlaczego taka osoba miałaby nie wierzyć, tak? Skoro tyle złego się już wydarzyło, no to jest w stanie zrobić coś jeszcze gorszego. A co jeśli przemocowiec spełni swoje groźby? Jeśli zrobi mi jeszcze większe piekło niż mam teraz, no to ja już wolę zostać w tej sytuacji, co mam teraz. Kolejną taką pułapką jest pułapka psychiczna. I tutaj w grę wchodzą wszystkie te, no nieczęsto niestety szkodliwe przekonania, którymi karmimy się od dzieciństwa. Na przykład dzieci nie mogą zostać bez ojca, tak? Że to źle na nich wpłynie. Albo jakby to o mnie świadczyło, jeśli rozpadnie się nasze małżeństwo. To jest w ogóle bardzo ciekawe przekonanie, bo jakby przypisujemy sobie całą odpowiedzialność za to małżeństwo, że to my mamy po prostu trzymać to małżeństwo, tak? Nawet mimo przemocy. I że to świadczy o naszej samoocenie. Inne przekonanie, że jeśli postaram się jeszcze bardziej, to on na pewno się zmieni. To już nie będzie tej przemocy, będzie wszystko okej. Albo przekonanie typu trzeba sobie wybaczać i dawać drugą szansę. I takie przekonania wpędzają osoby doświadczające przemocy w pułapkę wiary, że to ona jest odpowiedzialna za stan swojego związku i akty przemocy, nie przemocowiec. Pojawia się poczucie winy oraz szereg mechanizmów obronnych, takich jak racjonalizacja lub wyjaśnianie przemocy zjawiskami zewnętrznymi. Podam Ci przykład, na przykład mówienie, och, ta dzisiejsza pogoda jest taka wstrętna, pada deszcz, wszyscy tacy drażliwi jesteśmy od rana, tak? No nic dziwnego, że musiał sobie ulżyć, że mnie uderzył, tak? Albo na przykład, no w sumie to sprowokowałam go, a więc zasłużyłam, żeby mnie uderzył albo nazwał idiotką. Kolejną taką pułapką jest po prostu lęk. Doświadczenie przemocy. Wiesz, ja to utożsamiam trochę tak obrazowo, że jest to jak doświadczenie wojny. Jedyne, co widzisz, to zagrożenia. Bomby, wybuchy. Ty tak naprawdę marzysz tylko, aby przeżyć dzień. Ty nie myślisz o przyszłości. Nie masz na to czasu. Nasz mózg zaczyna się przyzwyczaić do takiego myślenia z biegiem lat. Im dłużej po prostu trwa ta przemoc psychiczna i fizyczna, tym bardziej zaczynamy być tacy wrażliwi na takie zagrożenia, zagrażające sytuacje. Tracimy przez to umiejętność przewidywania i podejmowania skutecznych działań. Taki proces nazywamy wyuczoną bezradnością, że my już jesteśmy po prostu przyzwyczajeni do tego, że nie zmienimy tej sytuacji, bo już tyle razy próbowaliśmy, tyle zrobiłyśmy, nic nie działa, no to już okej, to ja się poddaję, to ja wolę w tym zostać. Skoro doświadczam tyle przykrości od bliskiej mi osoby, to znaczy, że cały świat jest krzywdzący. I czasami lęk przed nieznanym jest silniejszy niż strach przed partnerem dla tych osób. Osoba ma silną wiarę, że może sobie zaszkodzić próbą uwolnienia się od przemocowca. I no, tego bardzo, bardzo trudno jest to przeskoczyć. I to są głównie takie czynniki, chociaż oczywiście mówimy tutaj w ogóle o sytuacji, o której nie mamy pojęcia. My możemy sobie tylko wyobrażać, jaki to jest horror, bycie w przemocowym związku dla tej kobiety. Więc na pewno ma też swoje argumenty, które nie pozwalają jej tak łatwo odejść ze związku przemocowego.
O przemocy psychicznej rozmawiamy z Jagodą Gulewicz, psycholożką pracującą jako osoba pierwszego kontaktu we wrocławskim oddziale Centrum Praw Kobiet. Przed chwilą mówiłaś o motywacjach kobiet do pozostawania w przemocowych związkach, a może powiedzmy teraz też trochę o tym, jakie są ich motywacje, co to są za momenty, w których kobieta decyduje się jednak przełamać i odejść. Czy tutaj też są jakieś wzorce? Co takiego musi się zadziać, że one jednak podejmują tę trudną decyzję i ten lęk przed sprawcą przestaje być większy od tego lęku, nie, odwrotnie, przepraszam, lęk przed nieznanym przestaje być większy niż lęk przed sprawcą?
Wiedza. Wiesz, po prostu wiedza, bo jeżeli chodzi o bycie w związku przemocowym i w ogóle trwanie w tej przemocy, to my tak naprawdę jesteśmy w takiej klatce, która z biegiem czasu się zmniejsza i zmniejsza i zmniejsza i my tak naprawdę nie mamy dostępu do tego, jak wygląda rzeczywistość, jakie są możliwości działania. Więc bardzo ważne w tym momencie, aby po pierwsze zapewnić wsparcie takiej osobie, żeby ona wiedziała, że nie jestem sama, bo ona wierzy w to, że jest sama i że tylko ona ma takie doświadczenia i że musi zostać w tym doświadczeniu, tak? Więc po pierwsze wsparcie, po drugie wiedza, czyli przemoc jest przestępstwem i da się po prostu tutaj ją z tego wyciągnąć, tak? To nie jest stan normalny, to nie jest stan, na który zasłużyła, nawet jeżeli w to wierzy, ale jest to niezgodne z prawem i ma prawo ubiegać się o pomoc. Więc tutaj bardziej właśnie myślę w ogóle też tak teraz, że najważniejszym krokiem to jest po prostu nazwanie tego przemocą, doświadczeniem przemocy, że jeżeli osoba, która doświadcza tej przemocy, zauważy tą przemoc i ją nazwie, to myślę, że jest na dobrej drodze, żeby po prostu sobie z tym radzić. Bo te osoby często nie wiedzą w ogóle, że są ofiarami przemocy i to wtedy jest najtrudniejsze.
No tak, ale to też samo w sobie musi być strasznie trudne, tak? No bo tak. To się też wiąże z tymi przekonaniami trochę, o których wcześniej mówiłaś, tak? Ta odpowiedzialność za dzieci, odpowiedzialność za związek, za małżeństwo. No i tutaj nagle jak to tak stanąć face to face z tą prawdą, że jestem ofiarą przemocy. Jak dojść do takiego momentu?
Myślę, że tutaj po prostu wsparciowo, czyli korzystając z konsultacji psychologicznych, ze wsparcia, jakiego na przykład mam w Centrum Praw Kobiet, powoli po prostu stawiać na nogi, tak? Wiesz, no przemoc często trwa latami i po prostu tymi latami zabiera nas, odziera nas z tego, kim jesteśmy. Te kobiety w pewnym momencie stają i nie wiedzą, kim są, tak? Wiedzą po prostu, że dzieje się coś złego, ale nie wiedzą w ogóle nic o sobie. Więc też trochę będzie trwał proces przywracania im tej wiary, przywracania im tego, co straciły przez przemoc, tej takiej pewności siebie, tej takiej wiary w siebie, tak, że jest w stanie w ogóle wyjść z tej sytuacji. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby pozostały w wsparciu przez ten czas.
Skoro już jesteśmy teraz w tym wątku dotyczącym odchodzenia z przemocowego związku, chciałabym nawiązać do czegoś, co powiedziałaś praktycznie na początku naszej rozmowy, że przemoc fizyczną jest łatwiej rozpoznać, no bo zostawia ślady, a przemoc psychiczna nie zostawia takich fizycznych śladów. Także w momencie, kiedy odchodzimy właśnie to przemoc fizyczną czy przemoc seksualną, łatwiej jest udowodnić, bo można te ślady jakoś udokumentować. W przypadku przemocy psychicznej jest inaczej. Czy w ogóle jest to możliwe, żeby jakkolwiek udokumentować takie swoje doświadczenie? Bo tak sobie myślę, że takie dowody przecież są bardzo potrzebne, chociażby w momencie, kiedy właśnie chcemy się rozwieść z tym przemocowym mężem, chcemy uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie, chcemy wytoczyć proces o znęcanie się, czy też jeszcze jakieś inne sprawy sądowe. Dowody są po prostu potrzebne. No i co w takiej sytuacji zrobić?
No tak jak już powiedziałaś, jest to trudniejsze, dlatego że przemoc fizyczna jest no, po prostu widoczna, a przemoc psychiczna nie. I tutaj jest też trudność w uzyskaniu dowodów. Natomiast jest to możliwe, ponieważ nadal jest to, przemoc psychiczna nadal jest przestępstwem według polskiego prawa, dlatego istnieje możliwość udowodnienia nawet tej formy. I tutaj dowody są różne. No, często są to po prostu świadkowie, nagrania, jakieś obraźliwe SMS-y, wiadomości. Ważnym dowodem jest również właśnie zaświadczenie od psychologa, że korzysta z takiej pomocy psychologicznej, ponieważ doświadczył przemocy psychicznej, tak? Myślę, to są takie najważniejsze dowody.
Tak, myślę, że to są bardzo, bardzo takie cenne i trafne wskazówki. Ponieważ już powoli, jeszcze nie tak bardzo, ale po trochu zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Chciałabym, bo trochę te rzeczy nam już wybrzmiewały w tej naszej dzisiejszej rozmowie, ale chciałabym, żebyśmy tak to sobie zebrały i trochę może stworzyły, jeśli się oczywiście uda, to może ty zaraz powiesz, czy się uda, stworzyć taką, taką receptę, taki jakby mały poradnik, jak można reagować i jak powinniśmy reagować, jeżeli zauważamy, że doświadczamy przemocy psychicznej.
To jest, wiesz co, trudne pytanie, ponieważ nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Dlatego, że nie wiemy, kiedy osoba, która stosuje wobec nas przemoc, jak zareaguje na postawioną przez nas granicę. Tak naprawdę czasami najlepiej nie reagować, ponieważ no, co jeżeli się zdarzy, że przemoc psychiczna wyeskaluje do przemocy fizycznej, a tego nie chcemy, bo zależy nam na ochronie osoby krzywdzonej, tak? Wiesz, bardzo ważne jest w ogóle, myślę, że to jest punkt, żeby szukać pomocy dla siebie. Jeżeli czujesz, że coś się stało złego i nie potrafisz tego nazwać nawet, nie wiesz, czy to jest przemoc, no to dowiedz się, zadzwoń do nas, spytaj. To jest najważniejsze, żeby zrozumieć, że tej przemocy się doświadczyło, tak? Potem już bardzo łatwo znaleźć dla siebie pomoc. Ale ten krok jest zawsze najtrudniejszy, żeby powiedzieć, co się stało komuś innemu. Jeżeli chodzi w ogóle o przemoc psychiczną, to tak też wspomnę, że zawsze na początku relacji, do każdej relacji, warto stawiać granice, kiedy określone sytuacje lub zachowania powodują w nas uczucie jakiegoś dyskomfortu, złości, smutku, zażenowania, może poczucia odrzucenia, no bo to jest sygnał, że nie zgadzamy się na dane zachowanie. A takie jasne komunikaty są bardzo ważne w budowaniu relacji i informowaniu o naszych potrzebach i oczekiwaniach.
Powiedzmy w takim razie może też jeszcze, skoro jesteśmy teraz właśnie w takim temacie trochę takich porad, jak powinniśmy zareagować w momencie, kiedy ktoś, nie wiem, nasza siostra, nasza koleżanka, ktoś znajomy mówi nam właśnie, że, no, że ma taki problem, że wydaje mu się, że to, czego doświadcza w swojej rodzinie, w swoim związku, to jest przemoc psychiczna. Co my możemy zrobić dla takiej osoby? Jak się zachować, jak zareagować, albo i też na przykład czego absolutnie nie robić, bo może są też takie rzeczy.
Przede wszystkim wsparcie, czyli tutaj wysłuchanie tej osoby, jakby spytanie też, czy mogę ci pomóc, czy mogę ci jakoś pomóc, czy czegoś potrzebujesz ode mnie, tak? Te osoby, które doświadczają przemocy, bardzo rzadko są wysłuchiwane i w ogóle one nie są przyzwyczajone do tego, że mają prawo mówić o swoich uczuciach, więc trzeba doceniać każdą taką chwilę i wspierać je w tym, że wiesz, komunikatem na zasadzie jestem tu, żeby ci pomóc, jestem tu, żeby cię wysłuchać. Absolutnie nie dawać tutaj żadnych rad. Czyli, no nie wiem, no na przykład, a słuchaj, a może spróbowałabyś, nie wiem, no powiedzieć mu to i to. A może zareaguj tak i tak, nie? Nie możemy tak robić, nie możemy decydować, dlatego że my nie znamy tej sytuacji. My nie jesteśmy na stanowisku tej osoby, która nam dzieli się z tą historią. Możemy ewentualnie zaproponować właśnie pomoc specjalistyczną, czyli na przykład zgłoszenie się do Centrum Praw Kobiet czy podobnej placówki. Możemy zaoferować pomoc, że pójdziemy na przykład z tą osobą, jeżeli będzie jej dużo lepiej. Najważniejsze myślę, że w takiej sytuacji jest po prostu bycie przy drugiej osobie i słuchanie jej potrzeb, tak, i reagowanie na te potrzeby. Najgorsze, co można zrobić, to albo właśnie dawanie rad, albo obojętność.
Tak. Chciałam jeszcze zapytać o taką rzecz, bo to też powiedziałyśmy już, że właśnie to jest taka różnica, przemoc fizyczna, która zostawia te widoczne ślady, widoczne i łatwe do udokumentowania. Przemoc psychiczna, jak już sobie powiedziałyśmy, nie, ale to nie jest tak, że osoba doświadczająca takiego rodzaju przemocy no pozostaje bez żadnych konsekwencji. Powiedzmy to i nazwijmy to, jakie mogą być długo i krótkofalowe konsekwencje doświadczania przemocy psychicznej?
Wszystko na tle psychicznym, czyli tutaj mówimy często o depresji, o stanach lękowych, a nawet może się skończyć na myślach i próbach samobójczych. Osoby w doświadczeniu przemocy tracą poczucie własnej wartości, coraz bardziej ograniczają swoją sieć społeczną, stają się wycofane, bierne, ciche. Tak jak już wcześniej wspominałam, przemoc psychiczna niszczy nam myślenie, stajemy się pesymistyczni, zaczynamy wierzyć, że nie warto żyć, że nie czeka nas w życiu już nic dobrego. Przez to, że przemoc to proces, który trwa latami, to też przez te lata osoba doświadczająca tej przemocy powoli rezygnuje z siebie, ze swoich potrzeb, ze swojego życia osobistego, z przyjaciół. Wiesz, jeżeli na przykład miałaś znajomą, która kiedyś tryskała energią, miała wiele pasji, przyjaciół i nagle urwała kontakt jakoś dziwnie ze wszystkimi, to może warto się z nią skontaktować i spytać, czy wszystko jest w porządku.
Czyli to też powinno być właśnie dla nas takim światełkiem ostrzegawczym, prawda?
Tak,
taką flagą ostrzegawczą, że coś może się dziać i że warto zareagować, a już też dałaś nam wskazówki na szczęście, jak możemy to robić. Bardzo bym chciała, żeby taką kropką nad i tej naszej dzisiejszej rozmowy było to, że warto szukać dla siebie pomocy, że często te sytuacje, choć mogą się z punktu widzenia tej osoby doświadczającej przemocy wydawać beznadziejne, być może właśnie wcale takie nie są, że jest dla nich pomoc i że tej pomocy można i warto szukać, że każda osoba, która doświadczyła przemocy, zasługuje na pomoc. Tak. Mam do ciebie jeszcze taką właśnie prośbę na zakończenie naszej rozmowy o przypomnienie naszym słuchaczom i słuchaczkom, jak można się zgłaszać do Centrum Praw Kobiet i gdzie jeszcze mogą szukać dla siebie pomocy.
Zgłaszać się można na nasz numer, ja go może teraz podam, tutaj chodzi o numer wrocławski, czyli tak, 713 580 874. My pracujemy od poniedziałku do piątku, od 10 do 18, w piątki do 14. Oczywiście można też do nas przyjść, znajdujemy się we Wrocławiu na ulicy Ruskiej 46B na piętrze trzecim. Jeżeli aktualnie potrzebujesz pomocy poza godzinami naszej pracy, ktoś by potrzebował pomocy poza godzinami naszej pracy, to najlepiej niech się kontaktuje z ośrodkiem interwencji kryzysowej. Taki ośrodek powinien być w każdym mieście, więc tutaj już do samodzielnego wyszukania. Natomiast ważne jest to, żeby mieć ten numer jakoś tak przy sobie zapasowo, dlatego że jest to numer całodobowy i jest to ośrodek całodobowy, tak? Więc można się tam zgłosić w każdej chwili.
To ja jeszcze tylko dopowiem, że bo faktycznie Jagoda jest tutaj z naszego oddziału we Wrocławiu, natomiast Centrum Praw Kobiet w tym momencie ma swoje oddziały już w 8 miastach w całej Polsce. Poza Wrocławiem jesteśmy również w Warszawie, w Łodzi, w Gdańsku, Toruniu, Poznaniu, Krakowie i mamy też filię w Żyrardowie. Także w tych miastach jesteśmy w stanie stacjonarnie świadczyć pomoc i również Centrum Praw Kobiet ma swój całodobowy telefon interwencyjny, to jest numer 600-07-07-17 i pod tym numerem również całodobowo można uzyskać u nas pomoc. I myślę, że z tym pakietem informacji zostawiamy na ten moment naszych słuchaczy i nasze słuchaczki. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Ja Tobie również.
Jagoda Gulewicz, psycholożka z oddziału Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu, była moją dzisiejszą gościnią. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę, za uwagę, za bycie tutaj wspólnie. Ja się nazywam Joanna Gzyra-Iskandar, a to była audycja Centrum Praw Kobiet.
Na www.haloradio.sos wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko. www.halo.radio/sos. Dziękujemy.